Gdyby ktoś zwrócił się do was z prośbą, proszę powiedz mi, jak mam przejść przez problemy, które przechodzę, co byście mu powiedzieli? Mam przed sobą Morze Czerwone. Mam przed sobą problemy nie do przejścia. Jak mam sobie z tym poradzić? Jak mam przejść przez te problemy? Gdyby ktoś zwrócił się do ciebie z taką prośbą, jak mam sobie wtedy poradzić? Raz. Ufaj Bogu, bardzo dobrze. Już od czegoś zaczęliśmy. Kochani, mam przynajmniej kilka rzeczy, które chciałbym podzielić się, przeczytać właśnie w związku z tym. Też jest taka kwestia, kiedy przechodzimy przez jakieś problemy, myślimy sobie, jestem w tym sam. Nikt mnie nie rozumie. Z drugiej strony, tak? Nikt mnie nie rozumie. I nawet jeżeli ktoś rzeczywiście mówi, wiesz co, rozumiem cię. Tak naprawdę nie rozumiemy. Nie jesteśmy w stanie do końca wyjść. Każdy z nas przeżywa swój problem na swój sposób. I nawet jeżeli ktoś jest w stanie to porównać ze sobą, o, ten problem jest większy, a ten mniejszy, to nie ma znaczenia. Widzimy to sami po naszych dzieciach, one mają przecież znacznie mniejsze problemy niż my mamy. My to z łatwością, co to za problem, dziecko, czym ty się przejmujesz? Prawda? Możemy nawet tak dziecku powiedzieć, ale wiemy, że dla tego dziecka to jest straszny problem. Widzimy, ono jest zapłakane natychmiast, ono zrozpaczone jest, bo nie potrafi sobie czymś w danej chwili poradzić. My wiemy jako rodzice, że za chwilę on znowu będzie się śmiał, znowu będzie się bawił, znowu będzie radosny, ale w tym momencie jego problem przerasta go. Jego problem przerasta go. My też jesteśmy takimi dziećmi. I tak, jest prawda, że my po prostu nikt rzeczywiście nie jest w stanie do końca nas zrozumieć, ale z drugiej strony też jest dookoła nas mnóstwo ludzi, którzy przechodzą swoje problemy i oni w swoich problemach też mają rzeczy, które wydaje im się, że są nie do przejścia, wydaje im się, że są samotni. Więc pierwsza rzecz, chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie jesteście w tym wszystkim samotni. Przykładów biblijnych mamy mnóstwo. Jak pomyślimy o psalmach, pomyślimy o listach pasterskich, które są w Nowym Testamencie. Wszystkie są pisane w związku z problemami. Wszystkie, przepraszam. Większość, bym powiedział. Większość jest pisana w związku z problemami. To, co jest powiedziane w Starym Testamencie, również jest powiedziane, zostało to napisane dla naszego pocieszenia. Dla nauki, dla nas, żebyśmy potrafili właściwe wnioski wyciągnąć, żebyśmy wiedzieli, co my mamy z tym zrobić. Czytaliśmy w tym tygodniu Księgę Drugą Mojżeszową i chciałbym tym się dzisiaj z wami podzielić. Wiem, utknąłem w liście do Koryntian, drugim liście do Koryntian. Pomyślałem sobie, że lepiej zrobimy to na czwartkowych spotkaniach. Na czwartkowych spotkaniach mamy bardzo fajne, głębokie rozmowy, rozważania. A mówiliśmy o tym, przekładaliśmy ten list, przekładaliśmy stosunek apostoła Pawła. Chcę tylko powiedzieć o czym, co robimy. Przekładaliśmy stosunek apostoła Pawła na nie tylko jako teologię, ale jak on odnosi się do tego zboru, jak ich zdobywa, jak okazuje im swoją miłość, jak walczy o ich miłość. Ponieważ został uznany, jak tam pamiętamy, został uznany za głupiego, wzgardzili nim. Można powiedzieć, mógłby odstawić ten kościół gdzieś tam na bocznicę, powiedzieć, nie, to nie. No to jest lekcja, której ja ciągle się uczę, muszę przyznać. Bardzo łatwo, kiedy jesteśmy zranieni, odkładamy osobę, sprawę, nie, to nie, do widzenia. Tam jest piękna nauka i do tego wrócimy, to jest drugi list do Koryntian, 10, 11, 12 rozdział, który będziemy rozważali. To tylko tak, żeby zachęcić do tego, co będziemy robili, w czwartek do tego wrócimy. Ale teraz Księga Druga Mojżeszowa. Pamiętamy sytuację, że Izrael znalazł się w Egipcie za sprawą właściwie, no ogólnie to Boga, tak? Ale stało się tak, że był głód. Pan Bóg posłał Józefa wcześniej do Egiptu, Józef przygotował na nich miejsce. Tam Józef mieszka, przyjmuje ich, ale potem umarł Józef, czytamy, umarli jego bracia, całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli bardzo płodni, rozmnażali się, byli liczni, coraz bardziej potężnieli. Tak, że było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego, oto lud izraelski stał się liczniejszy, potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, Kiedy to czytałem te słowa, zaraz przypomniała mi się polityka. Polityka na tym się opiera, nawet się nazywa tak, że jest jakiś rząd mędrców, fachowców i tak dalej. Ale zwróćcie na to uwagę, że to jest cała mądrość tego świata. Mądrość tego świata nie polega na Bożym prawie, nie polega na moralności, tej boskiej moralności, na objawionej prawdzie. Ewentualnie, jeżeli jest moralność, to ona jest po prostu według nas. Większość mówi co? Okej. Większość mówi, że homoseksualiści mogą żyć ze sobą, mogą mieć dzieci, więc niech tak będzie. To jest mądrość tego świata. Mądrość tego świata mówi, nie chce nam się pracować, zaprośmy inny naród, żeby tutaj pracował u nas. Ale skoro się rozpleniają u nas za mocno, to ich wyrzućmy. Bardzo podobnie tutaj jest. Tutaj mamy z tym do czynienia. Więc mówi, postąpmy z nimi mądrze, aby się nie rozmnożył. Tak naprawdę był to swoistego rodzaju holokaust, ponieważ co? Kazano po prostu zabijać dzieci. Dzisiaj broni się takiego prawa do tego, żeby zabijać dzieci. To jest zupełnie na marginesie, ale chciałbym, żebyście zrozumieli tą sytuację. To nie jest ładna bajka o Mojżeszku, którego wyłowiła jakaś pani z Trzcin, tylko to jest tragedia. To jest tragedia. Tam prawnie zostało usankcjonowane to, żeby zabijać dzieci. Tak? To była mądrość tego narodu. Tak? Ja czasami się śmieję, bo to mówi się, że trzeba zaufać naukowcom, jak wielu ludzi polega i odnosi się do naukowców. I oczywiście oni mają wiele, wiele racji i słuszności, kiedy mówią o pewnych procesach, ale chciałbym zwrócić uwagę, czasami przypominam sobie, naukowcy nie tak dawno temu, naukowcy po Darwinie, kiedy szukali tego ogniwa brakującego, powiedzieli, że aborygeni to jest właśnie to ogniwo. Uznawali aborygenów za zwierzęta. Więc były wyraźne naukowe instrukcje, jak należy złapać aborygena, jak go oprawić ze skóry i tak dalej, i tak dalej. To są naukowcy. Dzisiejsi naukowcy również nam mówią mądre rzeczy na temat tego, co my możemy, co nie możemy, co jest słuszne i tak dalej. To jest tragedia. I ludzie się do tego przyzwyczajają. To, co jest najgorsze, to to, że ludzie się do tego przyzwyczajają. Uznają to za normy. I tak było również w tym narodzie. Zaczęli to uznawać jako normy i tak robiono. Po prostu kazano zabijać dzieci, kazano zabijać chłopców nowonarodzonych. Tam mamy tą historię. I 12 werset właśnie tu jest. Gnębili ich. Gnębili ich. Ale im bardziej ich gnębili, oni tym bardziej się rozmnażali. Historię mamy z tymi dwoma akuszarkami, tymi dwoma położnymi, które ratowały, które w ukryciu ratowały te dzieci. Tam jakoś się wykręciły przed Faraonem i Pan Bóg im błogosławił w tym. Niemniej jednak na pewno, musimy sobie to uświadomić, na pewno sporo takich dzieci wylądowało po prostu w rzece Nil. Sporo takich dzieci wylądowało tam. I teraz tak, dochodzimy do drugiego rozdziału, do historii właśnie Mojżesza. Pewien mąż z rodu Lewiego poszedł, pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta poczęła, urodziła syna. Widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. To też jest taka ważna refleksja tutaj. 3 miesiące, dużo czy niedużo? Tak? 3 miesiące. Ukrywała. Czasami mówię o tym też w takim kontekście, że myślimy nieraz o swoich dzieciach. Nieraz. Każdy normalny rodzic, każdy normalny dziadek tak samo. Przejmujemy się losem swoich dzieci. Zobaczmy, jaka tragiczna była sytuacja tutaj. To nie była kwestia, czy moje dziecko będzie miało dobre studia, czy będzie miało dobrą pracę, czy będzie miało dobrą żonę, czy męża. Nie, to była kwestia, czy ono przeżyje. 3 miesiące tylko była w stanie ta matka ukrywać swoje dziecko. Po 3 miesiącach zrobiła właśnie ten koszyk, zabezpieczyła go jak mogła, umieściła dziecko w sitowiu. I tak naprawdę było to krokiem do tego, że może inne dzieci w taki sam sposób po prostu zginęły. Po prostu zginęły. Tak się czasami kociaki czy szczenięta wyrzuca do wody, tak robiono z dziećmi. To jest tragedia. Ale tak naprawdę ta sytuacja uzmysławia mi jedną rzecz. Nie jestem w stanie do końca wszystkiego mieć pod kontrolą. Nie jestem w stanie swoich dzieci trzymać nieustannie pod kloszem. Musi być ten moment, kiedy ja oddaję to Bogu. To nie jest to, że oddaję ich na łaskę losu, że oddaję ich po prostu dla tego świata. Trzeba chronić, trzeba prowadzić dziecko swoje. Jak to jest powiedziane bardzo wyraźnie, Pismo Święte mówi, wychowujemy dzieci dla Pana. Dla Pana, nie dla siebie, nie dla ich jakiejś edukacji, nie dla ich jakiegoś powodzenia w tym świecie i tej całej mądrości tego świata. Wychowujemy dzieci dla Pana. To jest bardzo ważne, jedno proste stwierdzenie. Więc czy mam tą świadomość już tutaj na wstępie, kiedy czytam tą historię o Mojżeszu? No dobrze, czyli ich sytuacja się pogarszała. Było w tym wszystkim coraz gorzej. Ktoś powiedział w taki sposób, no, kiedy słyszał o Holokauście, który dział się tutaj na naszych terenach, kiedy czytał o Oświęcimiu, kiedy czytał o Treblince, o Stutthofie i tak dalej. Mówi, czemu ci ludzie nie poszli z tym do sądu? Trzeba było tą sprawę do sądu oddać. To było oczywiście Amerykanie, domyślacie się. Nie tylko u nich tak to działa. Że wydaje im się, że wszystko w sądzie. Można prawo, wszystko rozstrzygnie. Nie było prawa. Nie było prawa. To prawo było ustanowione przez tych mądrych ludzi, którzy mądrze zarządzili, żeby tak, a tak ta sytuacja wyglądała. To było tragiczne. Prawda? To było beznadziejne. A przed sobą mieli, oczywiście Mojżesz interweniuje, Bóg jakby no, zgadza się na posłanie, Bóg go zaczyna używać. I kiedy on przychodzi do Faraona z prośbą wypuść lud, on jeszcze bardziej zaczął ten lud ciemiężyć. Jeszcze większe rzeczy zaczęły się dziać. Jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami. Mało tego, że zrobili z nas niewolników, musimy wyrabiać cegłę, to teraz jeszcze musimy iść i sami znaleźć budulec, sami znaleźć materiał na to, żeby wyrobić tą normę. I w międzyczasie ta cała opresja z dziećmi, opresja rodziny, przecież to była tragedia na tragedii. Pan Bóg przychodzi ze swoim ratunkiem, tak? Pan Bóg niby przychodzi ze swoim ratunkiem, z Wybawicielem, z Mojżeszem, a tutaj robi się coraz gorzej. Coraz gorzej. Ale to jest jedna z wielkich, ważnych lekcji biblijnych, że jeżeli ucisk się nasila, tym bardziej bliskie jest Twoje wyzwolenie. Jeżeli ucisk się nasila, tym bliższe jest wyzwolenie. To samo mówił Pan Jezus. W ostatnich dniach zobaczycie, co się będzie działo po całej ziemi i będziecie to z łatwością widzieli. Jakby mówił dzisiejszym językiem, mógłby powiedzieć, włączycie tylko telewizor albo zobaczycie internet, klikniecie od razu, wiecie, co się dzieje na całej ziemi. Że gdzieś tam rekiny pływają po ulicach, bo tak zalało, prawda? W Australii i w innych miejscach to się dzieje, zamieszki, rewolucje, wojny, choroby, kataklizmy. I to, mówi, to będzie się działo, a im większy jest ucisk, mówi, baczcie, uważajcie, bo bliskie jest moje przyjście. I porównuje również to przyjście, mówi Pan Jezus, do kobiety, która ma urodzić. Mówi, te nie ujdą, jeżeli zaczyna się, te bóle porodowe zaczynają się, to już nie da się tego zakończyć jakoś, odłożyć tego na następny miesiąc albo coś w tym rodzaju, kiedy będzie mi wygodniej. Kiedy przychodzi czas, przychodzi czas. Przychodzi czas i koniec. Więc Bóg działa. I pierwsza rzecz, jaka jest bardzo ważna do jakby zrozumienia i przyjęcia dla nas, jeżeli mówimy o tych zasadach przechodzenia przez te ciasne miejsca, przez te niemożliwe miejsca, przez te trudne miejsca, pierwsza zasada jest taka, żeby zrozumieć, że miejsce, w którym jestem jest znane Bogu. Jest znane Bogu. On wie, gdzie ty się znajdujesz. I tak właśnie czytamy o tym tutaj w tej Księdze Mojżeszowej, drugiej Księdze Mojżeszowej. Pan Bóg mówi, słyszałem Twój płacz, słyszałem Twoje wołanie, widzę Twój ucisk, widzę, co się z Tobą dzieje. Bóg wie, w jakim miejscu jesteś. Bóg doskonale wie, w jakim miejscu jesteś. Ale musiał pewien czas upłynąć, ale do czasu to jeszcze wrócimy. Musiał pewien czas upłynąć, żeby to mogło być jakby podkreślone, pokazane, co się stało. Ktoś może powiedzieć w taki sposób, jeszcze można powiedzieć, kto ich tam posłał? To przecież Pan Bóg przygotował dla nich tam miejsce przez Józefa, właśnie przez całą tą historię. Ktoś mógłby powiedzieć z drugiej strony, no tak, ale miejsce, w którym ja się znajduję, to dlatego, że ja upadłem, że zgrzeszyłem, że potknęła mi się noga. No miejsce, w którym jestem, bardzo mi się nie podoba i to pewnie jest moja wina, zasługuje na karę i tak dalej, i tak dalej. Ale To jest trudne do rozsądzenia. To jest tutaj bardzo trudna kwestia. Bardzo trudna kwestia. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli pewne rzeczy, które Pan Bóg mówi w swoim Słowie. Zacznijmy od listu do Tymoteusza. W liście do Tymoteusza, 1 Tymoteusza 2,4, czytamy takie słowa, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i co? I żeby doszli do poznania prawdy. No to jak to jest, ktoś powie? Pan Bóg chce i nie może, tak? Bardzo się stara, ale niestety mu to nie wyszło. Niestety niektórych on traci, bo byli za bardzo grzeszni, albo za daleko byli, albo coś w tym rodzaju. To jest, mówię, bardzo trudna kwestia. List do Rzymian mówi nam w takich słowach, w tym 1 rozdziale, 20 wersecie, że Boga można poznać. Boga można, każdy może Boga poznać. Czyli Pan Bóg zrobił wszystko, co było potrzebne, żeby każdy człowiek mógł Go poznać. Przygotował zbawienie dla każdego człowieka. Tak? Ale co jest powiedziane? Że, i tam dalej mówi, że nie mają wręcz wymówki. Nie mają wymówki, nie mają żadnego usprawiedliwienia, że o, ja nie wiedziałem. Ja tego nie zrozumiałem. Przepraszam, tutaj jakiejś instrukcji nie doczytałem. Wszystko jest jawne. To, co o Bogu wiedzieć można, jest jawne dla każdego człowieka. Bóg chce, żebyśmy poznali prawdę. Bóg przygotował dla wszystkich zbawienie, przygotował dla wszystkich ratunek. Ale co w tym świecie też się dzieje? Coś czasami Pan Jezus uchyla nam takie kulisy. To, co działo się z Hiobem, to, co działo się z uczniami, kiedy mówi: Piotrze, szatan wyprosił sobie, żeby was, co? Przesiać. Szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać, ale ja prosiłem. Ale ja prosiłem. Bo zobaczcie, ktoś mógł powiedzieć w taki sposób: Panie Jezu, jak to Ty chcesz, żeby wszyscy byli zbawieni, a z Judaszem to jak było? Przepraszam. Może Judasz więcej zgrzeszył niż Piotr? Więcej razy upadł? Ja bym powiedział, gdyby tak policzyć dokładnie po ludzku z naszej strony, to ma się wrażenie, że Piotr więcej narozrabiał. To co, nie mogłeś nic zrobić dla Judasza? Nie mogłeś pomóc mu, żeby on nie upadł? To samo zresztą względem Faraona, gdzie to jest bardzo wyraźnie w 9 rozdziale listu do Rzymian pisane, że po to go wzbudziłem, żeby na nim okazać swoją chwałę, żeby go właściwie potępić. Ale to jest coś, co Pan Bóg ze swojej perspektywy pokazuje, ale my z naszej perspektywy widzimy to, co musimy zobaczyć. Boże zbawienie, Boży ratunek jest gotowy dla Ciebie. I my nie jesteśmy w stanie wszystkiego rozstrzygnąć. I to w ogóle nie jest dla nas, żebyśmy to rozstrzygali. Ale my mamy zobaczyć, jest Bóg, jest Boży ratunek, jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. I to jest dla nas przygotowane. I Pan wstawia się za nami. To jest Jego łaska. To miejsce, w którym się znajduję, to jest On wie o tym miejscu. To miejsce jest wręcz Jego wolą dla Ciebie i dla mnie. Bo On wie, gdzie jesteś i skąd ma Ciebie, ma nas wyratować. I to już sam fakt. Jak to jest, kiedy czasami mamy jakieś problemy, na przykład jedziemy gdzieś autem i zepsuje się auto. Jaka kolosalna różnica jest, kiedy nie mogę nikomu o tym powiedzieć, a między tym faktem, kiedy po prostu mogę zadzwonić i powiedzieć: tato, zepsuł mi się samochód. Tak było akurat, pamiętam, kiedy jechałem do Niemiec z dziećmi w samochodzie, poszła uszczelka pod głowicą, to jest poważna awaria. I wiecie, jesteście gdzieś w obcym ziemi, na obcej ziemi, samochód psuje się bardzo poważnie, jest noc na autostradzie i sam fakt, że gdzieś dostałem się do jakiejś budki i zadzwoniłem do domu, do taty i powiedziałem: tato, zepsuł mi się samochód, stanąłem. Już samo to pomogło mi. On wie, gdzie jestem. On wie, gdzie jestem. Często w życiu tak nam... Ta sama świadomość tego, jak ważne jest, żebyśmy wiedzieli, Bóg wie, gdzie Ty jesteś. Bóg wie, w jakim miejscu się znajdujesz. Druga rzecz z tym związana, oczywiście bardzo ważna, jest taka, że Pan Bóg, że Pan ma swoją, ma obietnicę, ma plan dla nas i ten plan związany jest z Jego obietnicą, bardzo ściśle. W 6 rozdziale, 6 wersecie Pan jakby wyjawia swój plan. Kiedy, to jest też taka ciekawa rzecz, w tym 6 rozdziale mówi: objawiłem siebie Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, ale jeszcze im nie objawiłem swojego imienia. Tobie dopiero, teraz dopiero objawiam swoje imię. Zobaczcie, Bóg objawia swoje imię właśnie też szczególnie w takich momentach, kiedy jest najgorzej, wydawałoby się. Kiedy to jest niemożliwe. I zobaczcie, to jest ta modlitwa Pana Jezusa, żeby poznali Ciebie. I to jest Jego pragnienie do uczniów, żebyście poznali mnie. A przez to, kiedy mnie poznacie, poznacie Ojca. Poznać Boga. Objawione mieć Jego imię. Kim On jest? To nie jest... Chrześcijaństwo nie polega tylko na jakichś technikach. Na sposobie życia, co mam zrobić, krok pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, tu być grzeczny, tu kulturalny i tak dalej. Nie o to chodzi tylko. Poznanie Boga. Poznanie Boga. Więc uwierz, że Bóg ma plan dla ciebie. I w szóstym wersecie czytałem właśnie takie słowa, dlatego powiedz do synów izraelskich, ja jestem Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za lud swój i będę wam Bogiem. Poznacie, że ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wyprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo. Dam wam ją w dziedzictwo. Problem polegał na tym, że oni, w 9 wersecie czytamy, nie słuchali. Nie słuchali. Dlaczego? Bo z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. Byli tak uciążeni, tak obciążeni, byli tak umęczeni tą sytuacją, że nie chcieli już w ogóle słuchać o ratunku. Nie potrafili w ogóle o tym słuchać. Niemniej jednak Bóg miał swój plan i Bóg ten plan przeprowadził. Bo Bóg opierał się na swojej obietnicy, obietnicy, którą dał ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Nie na tym, że oni byli szczególnie ładni, że no tak mi przykro, że cierpicie. Inni też cierpieli. Ale Bóg nad nimi się zmiłował. Nad nimi się zmiłował, nie nad innymi. To jest coś niesamowitego, to jest łaska. To samo już przyjmijcie do siebie. Powinniśmy to przyjąć. Bóg lituje się nad nami ze względu na swoją łaskę, ze względu na swoje przymierze, które zawarł z nami. Nie ze względu na nas samych. Więc mówi, ja was wyprowadzę. Ja ciebie wyprowadzę. To samo było w 3 rozdziale, kiedy pokazuje siebie właśnie Mojżeszowi w tym gorącym krzaku. Objawia właśnie swoje imię. Mówi, jestem, który jestem. Moje imię jest Jahwe. Jahwe. Jestem, który jestem. Pan objawia swoje imię właśnie szczególnie w czasie ucisku. I mówi, moje przymierze jest ważne. I to, co jest później powtarzane w Nowym Testamencie, mówi, nie opuszczę Cię nigdy. Nigdy, 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 przenigdy Ciebie nie opuszczę. Bo to jest Jego obietnica, to jest Jego słowo. Opieramy się na Jego słowie. Więc Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu, ale z kim? Z tymi, którzy Go miłują. Więc jeżeli powiedziałeś sobie, ale ja jestem w tym miejscu z powodu swojego upadku, swojego grzechu, może ja jestem gorszy od Judasza. Może. Może jesteśmy gorsi od kogokolwiek innego. To nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli kochasz Pana, jeżeli nawet upadłeś, ale idziesz do Niego i to jest ta druga rzecz, trzecia rzecz, kolejna. Jeżeli wołasz do Niego, On przychodzi z pomocą. Czy znalazłeś się już w takiej sytuacji? Kiedy masz sytuację bez wyjścia, wydawałoby się, sytuację, której nie jesteś w stanie kontrolować? Może chciałeś bardzo pobożnie, tak jak Piotr, wyszedłeś z tej łódki, idę za Tobą, Panie, ale nagle te fale przerażają Cię, chlup. Panie, ratuj! Panie, ratuj! Czy doświadczyłeś czegoś takiego? Ile razy w psalmach jest... Mówię, wołałem do Pana, wołałem, a On odpowiedział mi ze swojego świętego przybytku. Choćby psalm 18 i 17 werset. Psalm 18 i 17 werset. Psalm 18 i 17 werset. 7 werset, 18 i 7 werset. W niedoli mojej wzywałem Pana, wołałem o pomoc do Boga mojego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu Jego. Ile razy tak woła Dawid. Psalm 30, werset 3 i 9. Psalm 30, werset 3 i 9. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. 9. Do Ciebie wołałem i Pana błagałem o zmiłowanie. Ciągłe jest to wołanie Bożych dzieci. Bóg wie, w jakim miejscu się znajdujesz. Bóg opiera się na swoim planie, na swojej obietnicy w stosunku do ciebie. I Bóg chce usłyszeć od nas wołanie: Panie, ratuj. Panie, ratuj. Panie, poprowadź mnie. Panie, strzeż mnie, bo sam nie daję rady. Wiele, wiele razy w tych psalmach tu mam więcej, dużo więcej wymienionych. I ta szczególna też sytuacja z Jonaszem, kiedy pamiętamy, jak znajdował się w brzuchu ryby, też jest: wołałem do Pana. Mówi, on już myślał, że jest w grobie. On myślał, że już nie żyje, że to już pochłonęła go ta ryba na dobre. Ale mówi, tam wołałem do Pana. Otóż on nie wiedział, że ta ryba go wypluje na brzeg. Wołał tam, a Pan odpowiedział. Sytuacji wydawałoby się beznadziejnej, beznadziejnej. A więc czy wylewasz swoje serce przed Panem? Czy podnosisz te ręce w tym geście i uwielbienia, ale też w geście poddania się? Panie, poddaję się przed Tobą. No tak zawsze uczula mnie na to nasz przyjaciel wojskowy. Właśnie mówi, jak kiedy podnoszę ręce, to on jest wojskowy, mówi, to ja rozumiem doskonale, co znaczy poddać się. Ja się poddaję mojemu Panu. Poddaję się mojemu Panu. Ja nie przychodzę tylko do Niego, proszę, zrób małe ozdóbki w moim życiu. Proszę, zrób małe poprawki. Nie, ja się zupełnie poddaję, ja zginąłem, ja wołam do Pana, bo bez Niego nie mam szans. Nie mam szans. Ale takie pewne zastrzeżenie jest też. Pewna sytuacja z 7 rozdziału Księgi Jozuego, kiedy pamiętamy, poszedł lud Boży zdobyć Jerycho i bez problemu, można powiedzieć, zdobywają. Pan prowadzi ich, ale jedna osoba, Achan, pamiętamy, on zgrzeszył. On wziął to, co było zabronione, wziął to, co było nieczyste, wziął to, co było przeklęte. Wziął to do siebie i schował. Nikt nie widział tego. Nikt tego nie widział. Następnego dnia, kiedy szli na następną miejscowość, powinno być, bo tam właśnie dostali niezłego łupnia. Poszło 3000 żołnierzy i wszyscy uciekali. 36 żołnierzy zginęło w tej walce. I dostali łupnia. I Jozue modli się. I to jest chyba jeden z nielicznych przypadków, może jedyny nawet, kiedy modli się, a Pan Bóg mówi, przestań się modlić. Przestań się modlić. Dlaczego? On mówi, bo jest grzech. Bo jest grzech. Czasami jest tak, że w życiu, że ktoś trwa w grzechu i mówi, Panie Boże, pobłogosław mi. Ktoś żyje na przykład w jakimś niewłaściwym związku. Prawda? W jakiejś nieczystości. I mówi, Panie Boże, pobłogosław mi. Panie Boże, daj mi to albo tamto. Mówi Bóg, Izajasza, Księga Izajasza, 59 rozdział, pierwsze 2 wersety. Mówi tam, że może otwórzmy ten werset Izajasza 59, 1, 2, są bardzo ważne. Oto ręka Pana nie jest zbyt krótka, żeby nie mogła pomóc, ani ucho Jego nie jest tak przytępione, żeby nie mogło usłyszeć. Ale co mówi? Ale wasze grzechy, tysiąclatka właśnie tak ciekawie mówi, gdybyś mógł otworzyć w tysiąclatce, wasze grzechy wykopały przepaść między mną a wami, także nie słyszy. Jest to tak? W tysiąclatce? Dobrze ja powiedziałem? Bo ja tak z pamięci mówiłem to. Wykopały przepaść. Dobrze mówię. Drugi werset. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem, tak, że nie słyszy. Są sytuacje. Mamy wołać. Po pierwsze, mamy wołać. Ale są sytuacje, musimy sobie to uświadomić, jeżeli trwamy w grzechu, Bóg mówi, przestań się modlić, najpierw musisz tą sytuację rozwiązać, najpierw musisz się nawrócić, odwrócić od tego, co robisz. Boże, nie, wyrzucam to, odkładam to, bo inaczej Bóg mówi, nie będę tego słuchał. Czwarta, kolejna rzecz, tu wracamy do tego czasu, o którym powiedziałem, musiał się wypełnić pewien czas. Bóg przez cały czas pracował. Bóg działa w międzyczasie. To też jest taki inny wykład z tej serii Kościół Online. Tego nie mówi Craig Groeschel. Młodzieży pokazywałem. Bardzo fajny taki wykład pokazany. Tam jest, że Bóg działa w międzyczasie. Mówi takie przykłady tego typu, że nieraz to, co oglądamy w Biblii, widzimy takie kulminacyjne momenty. To tak jakbyśmy oglądali dziennik telewizyjny i co pokazuje nam ze sportu? Pokazuje nam bramki. Bramka. Nie pokazuje całego meczu, nie pokazuje tego, jak siedzą w szatni, nie pokazuje, jak jadą na mecz. Tego nie pokazują. Pokazują już bramki tylko. I czasami tak widzimy życie, czasami tak widzimy pewne sprawy w Biblii również. Widzimy już same te bramki tylko. Ale Bóg działa w międzyczasie. Swoje sprawy miał do zrobienia z tymi Kanaanitami, Jebuzejczykami, Hiwitami, którzy tam mieszkali w tej ziemi, którą Pan Bóg miał, którą oni mieli później objąć. Działał w międzyczasie wśród Egipcjan. Poruszył ich serca do tego stopnia, że co? Że Egipcjanie obdarowali ich wszelkimi kosztownościami. Obdarowali ich złotem, kiedy mieli wyjść z Egiptu. To też jest tak nawiasem, taka śmieszna naiwność nasza. Oni myśleli, że Pan Bóg to zrobił dla nich. Oni się przyozdobili, swoich synów, swoje córki, dzieci, przyozdobili się tymi wszystkimi ozdobami, ale wiecie dobrze o tym, że Pan Bóg, po co to złoto im dał? Po to, że później Pan Bóg miał na celu swoją świątynię, swój przybytek, namiot przymierza, prawda? To miał Pan Bóg na celu. Tamto złoto miało być użyte. Nieraz jesteśmy obdarowani od Boga. Jesteśmy wielce obdarowani. A my myślimy to dla nas. My myślimy, że to tylko dla nas. To był problem Koryntian, prawda? My mamy dary. Są prorocy wśród nas. Cuda się dzieją. My jesteśmy kimś. Ale nie usługiwali sobie nawzajem. Czyli stracili w ogóle sens Kościoła. Sens ciała Chrystusowego. Można mieć wielkie dary, wielce być używanym gdzieś tam. Ale jeżeli nie dbamy o ciało Chrystusowe, nie dbamy o siebie nawzajem, to rozmijamy się z tym prawdziwym Bożym celem. Dobrze, ale tutaj kwestia jest czas. Bóg miał swój czas, Bóg działał wśród nich, wśród tych obcych narodów, różnych Egipcjan, wśród Izraelitów również działał, ich też przygotowywał. To, że ten ucisk na nich przyszedł, to nie jest niedopatrzenie. Tak to miało być. Oni musieli doświadczyć tego, potrzebujemy pomocy, potrzebujemy ratunku. Dlatego kilka razy czytamy o tym, że Pan Bóg usłyszał ich wołanie. 2 Mojżeszowa 2,23 na przykład. 2,23 i 6,5. 2 Mojżeszowa 2,23. Tam po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. Dotarło do Boga. I również w 25 wersecie właśnie czytamy, i wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. I w tym 6 rozdziale, który już oglądaliśmy wcześniej, w tym 5 wersecie mówi, ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Bóg słyszy, ale pewien czas musi się dopełnić. Jak długo apostoł Paweł wołał, jeżeli chodzi o ten cierń w jego ciele? Tam jest powiedziane, że kilka razy o to wołał, ale kiedy ten cierń mu został odjęty, kiedy przestał go boleć? Prawdopodobnie wtedy, kiedy ścięli mu głowę. Prawdopodobnie dopiero wtedy to się skończyło. Więc pewne rzeczy mają swój czas. Ale Bóg zawsze ma dla nas swój ratunek. We właściwym czasie. Bóg się nie spóźnia. U Boga wszystko jest wyliczone. Co do najdrobniejszej sekundy. Wszystko jest u Boga wyliczone. Ten cały świat, kiedy się kręci, ten cały wszechświat, kosmos, jeżeli zastanowimy się nad samą taką kwestią, jego precyzyjności, Pan Bóg to wszystko ułożył. Pan Bóg ma władzę nad tym wszystkim. Dlatego mówi do nas, nawet włosy na Twojej głowie są policzone. Nawet włosy na Twojej głowie są policzone. Nic nie wymyka się spod mojej kontroli, ale wszystko ma swój czas. Swój czas. Więc po co ten cały czas w Egipcie? Po co to całe prześladowanie? Po co ten ucisk? To wszystko było też, Pan Bóg miał jeden cel. Moja chwała. Moja chwała. Moja chwała jest dla mnie najważniejsza. Pan Bóg mówi wiele razy, swojej chwały nie oddam nikomu. Wszystko, co dzieje się, wszystko, co Pan Bóg czyni, robi dla swojej chwały, żeby Jego imię było uwielbione i wywyższone. W tym 14 rozdziale 2 Mojżeszowej, 14 rozdział, 2 Mojżeszowa, 14 rozdział, 15 werset. Potem rzekł Pan do Mojżesza: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją, tak do 18 wersetu, podnieś laskę swoją, wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. A oto ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan i pójdą za wami. Wtedy okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, i jego rydwanów, i jego jeźdźców. I poznają Egipcjanie, że ja, Pan, gdy się okryję chwałą kosztem Faraona, jego rydwanów i jego jeźdźców. Wszystko, co Pan Bóg robi, robi dla swojej chwały. Teraz wiem, to jest moment, w którym ludziom się to bardzo nie podoba. Ludzkości w ogóle. I chrześcijanom włącznie też, bardzo często. Nie podoba nam się to. Jak to? To Ty jesteś gotów, Panie, zniszczyć kogoś tylko dla swojej chwały? Jesteś w stanie wzbudzić Faraona tylko po to dla swojej chwały? Powołałeś do swojego zastępu Judasza tylko dla swojej chwały? Trzeba powiedzieć na to tak. Tak. Pan Bóg ma wszystko w swoim ręku. I co powiesz? Jesteś jak glina. Glina powie do garncarza: co ty zrobiłeś ze mną? Glina tak powie do garncarza? Mamy za mało pokory. Mamy za mało pokory. My chcielibyśmy dyktować Panu Bogu, co On ma zrobić. I rozliczać Go. No i gdzie Ty byłeś, Panie Boże? Zaspałeś znowu. Gdzie ten Pan Bóg był? Przez cały czas, kiedykolwiek włączycie tylko wiadomości, często czytam w internecie jakieś wiadomości, jeżeli była jakaś katastrofa, czytam komentarze. No i gdzie był ten wasz Pan Bóg? No i gdzie był ten wasz Pan Bóg? Ciągle, nieustannie. My chcemy rozliczać Boga? My chcemy Go posadzić na ławie sędziowskiej i rozliczać Go z tego, co On chce zrobić? Jesteśmy tylko gliną w ręku garncarza. Pan Bóg dba o swoją chwałę i swojej chwały nie odda nikomu. To, co mówiliśmy ostatnio też, kiedy omawialiśmy list do Koryntian. Przyszedłeś na ten świat nagi i nagi stąd odejdziesz. To, co masz, to kim jesteś, to nie jest z ciebie, to nie jest twoja zasługa. Dlatego tym bardziej to powinno nas skłonić do tego, żeby oddawać Bogu cześć. Boże, Boże, to wszystko, co mam, nawet jeżeli choruję, nawet jeżeli jest w moim ciele jakiś cierń, nawet jeżeli jest coś, co mi się nie podoba, Ty jesteś Panem, Ty jesteś moim Bogiem, ja Tobie wszystko oddaję, aby tylko Twoje imię doznało czci w moim życiu. Cokolwiek uczynisz, Panie, Tobie należy się chwała, Tobie należy się uwielbienie. Nie my dyktujemy Bogu, co On ma zrobić, a dlaczego nie ma robić i kiedy to ma robić. My, jeżeli już przychodzimy do Boga, bardzo często lubimy mówić, Boga traktować w takich kategoriach potrzeby. To jest taki bankomat, taki automat. Wrzucam coś, jakiś pieniążek, nie wiem, kartę wkładam i wyciągam to, co potrzebuję. Wpisuję kod i wyciągam to, co potrzebuję. Jeżeli nie działa, to trzeba kopnąć tą maszynę, żeby zadziałało, tak? Tak to nie jest. Zobaczmy, jeżeli otworzymy Ewangelię Jana, 12 rozdział, 27 werset. Jest ta modlitwa Getsemane, Jana, 12 rozdział, 27 werset. 12:27. Niesamowita scena. Mówi tak Pan Jezus, to jest prośba Greków jeszcze. Tu już Pan Jezus widzi, co ma się z Nim stać. Widzi swoje przeznaczenie, jeszcze raz to podkreśla. Mówi tak: teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Teraz dusza moja aż trzęsie się we mnie, jestem zatrwożony. I co mam powiedzieć? Czy mam powiedzieć: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Panie, uratuj mnie? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Dlatego mówi 28 werset: Ojcze, uwielbij imię swoje. Uwielbij imię swoje. Czy jest to również w treściach Twoich modlitw? Panie, uwielbij swoje imię w moim życiu. Ja bardzo chętnie mówię, jak przychodzimy do tego automatu. Boże, daj mi zdrowie. Wyobrażacie sobie, że Pan Jezus tam klęczy w Getsemane i też modli się: Boże, daj mi zwycięstwo nad tymi wszystkimi złymi ludźmi. albo modli się, Panie, daj mi, Ojcze, daj mi więcej uczniów, żeby jeszcze więcej ludzi mnie podziwiało, żeby to był taki super kościół, żebym prowadził. O, Boże, daj mi więcej zdrowia, bo widzisz, tutaj już tak się modlę, że aż ten pot jest taki krwawy, aż krew ze mnie wychodzi. Boże, daj mi więcej zdrowia, żebym dłużej mógł żyć. Mam dopiero 30 par lat, szkoda umierać jeszcze teraz. Słyszycie te słowa? Głupota. Gdybym w taki sposób tylko o swoje życie zabiegał. Boże, przyjmij chwałę, przyjmij cześć z mojego życia. Przyjmij cześć z mojego życia. Mówiłem to już kiedyś. Mój brat to powtarzał historię Spurgeona. Spurgeon uczył wielu ludzi, pewne takie małżeństwo było, które również uczyło się, mieli być pastorami, ale przyszli do niego, mówi, bardzo ciężko nam. Obawiamy się, jak mamy w ogóle żyć? Jak mamy w ogóle żyć? Obawiamy się, że z głodu pomrzemy, nie mamy za co żyć. Jak mamy w ogóle to rozumieć? A on mówi, a skąd wiecie, że chcecie, żeby Bóg, skąd wiecie, że Bóg chce, żebyście żyli? Skąd wiesz, że Bóg chce, żebyś żył zdrowo, długo na tej ziemi? Skąd wiesz? Ja nie mówię, że Bóg tego nie chce. Wracam do tych samych początków. Bóg chce ratunku dla każdego z nas. Ale ma swój czas wyznaczony, ma swój plan. Chce, żebyś do Niego wołał. Ma swoją odpowiedź i Bóg na pewno się nie spóźni. Bóg na pewno się nie spóźni. Czy jesteś w stanie Mu zaufać we wszystkim? Czy jesteś w stanie modlić się tak, jak tutaj modli się Pan Jezus? Pan Jezus? On nie mówi, wybaw mnie od tej godziny. Nie mówi, przyślij aniołów, bo już jestem zmęczony, już więcej nie dam rady. Mówi, Ojcze, uwielbi imię swoje. I Pan Bóg to robi. To jest najpełniejsze życie. To jest najpełniejsze życie. I to jest najlepsza odpowiedź, jaką możemy też w życiu otrzymać. Są tragedie, przez które przechodzimy albo będziemy musieli przejść. I czasami pytamy się, dlaczego? Dlaczego to mi się przydarzyło? Ile razy to słyszę? Ile razy to słyszę? Dlaczego mi się to przydarzyło? Najbardziej biblijna i głęboka teologiczna odpowiedź jest, nie wiem. Ja nie wiem. Ja tego nie wiem, ale Bóg wie. Bóg wie, u Niego nie ma przypadków, u Niego nie ma jakichś niedociągnięć, u Niego nie ma spóźnień. Bóg ma to wszystko pod swoją kontrolą. Czy możesz powiedzieć tak jak Hiob, niech będzie imię Pana uwielbione? Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pana uwielbione w tym wszystkim. Pastor Krzysztof Zaremba używał takiego ciekawego obrazu, kiedy mówił o zrozumieniu tego, ile my jesteśmy w stanie zrozumieć. Mówił, wyobraźcie sobie obraz Bitwa pod Grunwaldem. Kto go widział, to wie. To jest bardzo duży obraz, taki panoramiczny. Jeżeli podejdziesz bardzo blisko, to nie obejmiesz wszystkiego, nie jesteś w stanie objąć wszystkiego. Trzeba odejść, prawda? Odejść na pewien dystans. To jest rzecz, której mi tu zawsze brakowało. Kiedy przyjechałem do Mazury, to jest jedna rzecz, której w jakiś sposób gdzieś wewnętrznie cierpiałem. Szukałem miejsc, gdzie mógłbym zobaczyć coś z góry, z wysoka. Nawet kiedy jestem w szkole, nasz budynek szkolny jest stosunkowo wysoki i lubię te górne piętra i lubię popatrzeć z góry. Lubię popatrzeć z góry, bo chciałbym mieć większą perspektywę. Chciałbym ocenić pewne rzeczy z perspektywy. Potrzebujemy tego nieraz. Ale my, choćbyśmy nie wiem co robili, zawsze ta nasza perspektywa jest wąska. Zawsze nasza perspektywa jest wąska. Ale pastor Krzysztof Zaremba właśnie powiedział, że Pan Bóg, jeżeli tak można powiedzieć, on jednym okiem obejmuje bitwę pod Grunwaldem, drugim okiem widzi już schyłek Twojego życia, widzi swoje królowanie, bo on to ogarnia wszystko. On ogarnia to wszystko od zarania ziemi do końca tego wszystkiego, kiedy ta cała ziemia zostanie spalona i zniszczona. On to ogarnia wszystkim, w całości, również Twoje życie, tym bardziej Twoje życie. Więc miej tą świadomość, że Bóg ma nad wszystkim swoją pieczę. Widzicie do Koryntian, 2 Koryntian, 5 rozdział, są takie niezwykłe słowa, które się uczyłem jeszcze jako młodszy chłopak, teraz jestem w dalszym ciągu, czuję się młody. 2 Koryntian 5:7 mówi po prostu, nawet niepotrzebnie otwieram, bo znam to na pamięć. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Czym jest wiara? Wiara to nie jest oglądanie. Wiara to nie jest oglądanie rzeczy. W wierze pielgrzymujemy. Ufam Tobie, Panie. Ufam Tobie, Panie. Że Ty wszystko masz w swoim ręku. Ty wiesz, gdzie jestem. Ty słyszysz moje modlitwy. Ty jesteś wierny swojemu przymierzu, swoim obietnicom. I Ty kontrolujesz cały czas. Kontrolujesz wszystko. Czy wierzysz w to? Czy w taki sposób ufasz Bogu? Czy tylko ufasz wtedy, kiedy dobrze się dzieje, kiedy wszystko jest dobrze? Bóg jest porównany do dobrego ogrodnika. Ogrodnik, który musi przyjść i nieraz boleśnie przyciąć tą gałąź winorośli. Musi coś odciąć z naszego życia. Naciąć, żeby co? Żeby owoc był większy. Więc jeżeli Bóg stawia nas w trudnych sytuacjach, to tylko po to, żeby nas doprowadzić w końcu do tej krainy mlekiem i miodem płynącej. Żeby nas doprowadzić do tego momentu, kiedy będziemy wydawali jeszcze większy i lepszy owoc. On jest w stanie to uczynić w naszym życiu. Czy poddasz się Jemu, czy powiesz dzisiaj już, Panie, tchnij. Panie, zrób w moim życiu wszystko, co jest niezbędne, żeby tylko moje życie przynosiło chwałę Tobie. Żeby tylko moje życie przynosiło owoc dla Ciebie, jak najpiękniejszy, jak najpełniejszy. Czytałem pewną historię. Historię o pewnym... No, to był syn, opowiadał o swoim ojcu. Syn opowiadał o swoim ojcu. Sam przechodził trudne momenty, ponieważ akurat żona zostawiała go. Syn się zbuntował, jego własny syn zbuntował się przeciwko niemu. Miał problemy z biznesem. Mówi, to co mi najbardziej pomogło trwać dalej przy Bogu, to świadomość tego, co widziałem u mojego ojca. A mówi, ja widział swojego ojca, który był umierający, który chorował na raka, umierał, który również miał wiele, wiele trudności w swoim życiu. Ale ufał do końca Bogu. Ufał do końca Bogu. Wielbił Boże imię. Mówi, kiedy to wspominałem, to pomagało mi samemu trwać. To pomagało mi samemu trwać. Po co ten przykład? Ponieważ ten przykład bardzo tak zwyczajnie po ludzku dotyczy każdego z nas. Tu nie chodzi o, jak odpowiedzieć komuś, kto przechodzi takie trudności. To nie chodzi teraz o punkty. Punkt pierwszy, drugi, trzeci. Przepraszam, pastorze, czy mógłbyś powtórzyć któryś, bo zapomniałem. To nie chodzi tylko o to. Chodzi o Twoje życie. Chodzi o Twoje życie. Twoje życie, które obserwują Twoje dzieci, Twój współmałżonek, ci, którzy są dookoła. I pytanie jest w tym, czy jak bardzo zależy mi na Bogu. Bo im bardziej zależy mi na Bogu i na Jego chwale, tym bardziej będzie mi zależało na moich bliskich. Tym bardziej będę się o nich modlił, tym bardziej będę się wstawiał, tym bardziej będę chciał być oddany Bożemu Kościołowi, Bożemu ciału. Kochani, jest to moje pragnienie. Tego chcę dla siebie samego, jak i dla każdego z Was. Jak i dla każdego z Was. O to się modlę. Mam nadzieję, że to będzie również modlitwą Waszych serc. Zapraszam, powstańmy teraz.